szybko skręcił w prawo od głównego szlaku. Dostrzegł bowiem odgałęziający się trop, odciski drobnych, nieobutych stóp. Niestety, o kilka zaledwie kroków dalej, trop gubił się wśród innych, znacznie większych, które również odbiegały od szlaku, potem zaś znowu ku niemu powracały i ginęły w stratowanej zieleni. Tam, gdzie ów nowy trop się kończył, Aragorn schylił się i podniósł coś z trawy. Potem wrócił do przyjaciół. — Tak jest — rzekł. — To niewątpliwie ślady stóp hobbita. Zapewne Pipina, mniejszego od Meriadoka. Spójrzcie. Na wyciągniętej dłoni pokazał im znaleziony przedmiot, który błyszczał w słońcu. Podobny był do ledwie rozwiniętego brzozowego liścia, a wydał się piękny i niespodziewany na tej bezdrzewnej równinie. — Klamra od płaszcza elfów! — wykrzyknęli Legolas i Gimli jednocześnie. — Liście z drzew Lorien nie opadają na próżno — rzekł Aragorn. — Ten nie został zgubiony przypadkiem. Pippin upuścił go umyślnie, żeby zostawić znak dla tych, którzy będą szukali porwanych hobbitów. Myślę, że po to właśnie odłączył się na chwilę od gromady. — A więc o nim przynajmniej wiemy, że wzięto go żywcem — stwierdził Gimli — i że nie stracił przytomności umysłu ani władzy w nogach. Bądź co bądź, jest to pewna pociecha. Nie ścigamy bandy nadaremnie. Miejmy nadzieję, że nie przypłacił zbyt drogo swej odwagi, rzekł Legolas. Dalej, naprzód. Serce mi się ściska na myśl o tych młodych, wesołych hobbitach, pędzonych jak cielęta za stadem. Słońce podniosło się do zenitu, a potem zwolna osunęło się po niebie. Znad odległego morza od południa nadciągnęły lekkie obłoki i odpłynęły z łagodnym podmuchem wiatru. Słońce zaszło. Za plecami wędrowców wyrosły cienie i coraz dłuższymi ramionami sięgały na wschód. Oni jednak wytrwale szli naprzód. Od śmierci Boromira minęła doba, lecz orkowie wciąż byli daleko przed nimi. Nie mogli ich nawet wzrokiem dosięgnąć na rozległej płaskiej równinie. Kiedy zapadły ciemności, Aragorn wstrzymał pochód. W ciągu całego dnia ledwie dwa razy popasali i to krótko. Od wschodniej ściany gór, na której stali o świcie, dzieliło ich teraz 12 staj. Pora dokonać trudnego wyboru, rzekł Aragorn. Czy odpocząć przez noc, czy też iść dalej, póki nam sił starczy?
Jeżeli my będziemy całą noc odpoczywać, a nieprzyjaciel nie przerwie marszu, wyprzedzi nas znacznie, powiedział Legolas. Chyba nawet orkowie nie mogą maszerować bez wytchnienia, powiedział Gimli.
Orkowie rzadko puszczają się w biały dzień przez otwarte przestrzenie, a jednak tym razem ważyli się na to, odparł Legolas. Tym bardziej nie spoczną w nocy.
Ale nocą nie możemy pilnować śladu, rzekł Gimli.
Jak sięgnę wzrokiem, ślad wiedzie prosto, nie skręca ani w lewo, ani w prawo, stwierdził Legolas. Przypuszczam, że zdołałbym was poprowadzić po ciemku, nie zbaczając z właściwego kierunku, rzekł Aragorn. Jeśli byśmy wszakże zbłądzili lub gdyby tamci zboczyli ze szlaku, stracilibyśmy jutro dużo czasu, nim by się udało odnaleźć znowu trop. W dodatku, powiedział Gimli, tylko za dnia możemy dostrzec, czy jakieś pojedyncze ślady nie odłączają się od gromady. Gdyby któryś z jeńców zbiegł z niewoli, albo gdyby któregoś uprowadzono w bok, na wschód na przykład, w stronę Wielkiej Rzeki, w stronę Mordoru, moglibyśmy minąć ten ślad, nie domyślając się niczego.
To prawda, przyznał Aragorn. Lecz jeśli dobrze odczytałem poprzednie ślady, orkowie z godłem białej ręki wzięli nad innymi górę i cała banda zmierza teraz do Isengardu.
Dotychczas wszystko potwierdza moje przypuszczenie.
A jednak byłoby nieroztropnie polegać na tym, rzekł Gimli. Pamiętajmy też o możliwości ucieczki jeńców. Czy zauważylibyśmy tamten trop, który nas doprowadził do klamry w trawie, gdybyśmy przechodzili po ciemku?
Orkowie z pewnością odtąd zdwoili czujność. A jeńcy są już bardzo zmęczeni, powiedział Legolas. Nie będą próbowali ucieczki, chyba że z naszą pomocą.
Jak im pomożemy? Nie sposób przewidzieć. W każdym razie trzeba przede wszystkim doścignąć bandę.
A jednak nawet ja, krasnolud,
zaprawiony w wędrówkach i nie najsłabszy w swoim rodzie. Nie zdołam przebiec całej drogi do Isengardu bez wypoczynku — rzekł Gimli. Mnie też serce boli na myśl o losie pojmanych przyjaciół i gdyby to ode mnie tylko zależało, ruszyłbym wcześniej w pogoń, lecz teraz muszę wytchnąć, aby jutro biec tym szybciej. A jeśli mamy odpoczywać, ciemna noc jest potemu najsposobniejszą porą.
Powiedziałem na początku, że wybór jest trudny, rzekł Aragorn. Na czym więc zakończymy tę naradę?
Ty nam przewodzisz, odparł Gimli. I jesteś najbardziej doświadczonym łowcą. Sam więc rozstrzygnij.
Serce pcha mnie naprzód, powiedział Legolas. Musimy jednak trzymać się w gromadzie. Zastosuję się do decyzji Aragorna.
Szukacie rady u złego doradcy, rzekł Aragorn.
Od chwili, gdy przepłynęliśmy przez wrota Argonat, każdy wybór, którego dokonałem, okazał się błędny. Umilkł i długo patrzył na północ i na zachód w gęstniejące ciemności. Nie będziemy szli nocą, powiedział wreszcie. Z dwóch niebezpieczeństw groźniejsze wydaje się prześlepienie jakiegoś ważnego tropu czy znaku. Gdyby księżyc lepiej świecił, moglibyśmy skorzystać z jego blasku. Niestety wschodzi teraz późno, jest w nowiu i blady.
Dziś na dobitkę zasłonią go chmury, szepnął Gimli. Szkoda, że pani z Lorien nie dała nam w podarunku światła, jak Frodowi.
Temu, kto go otrzymał, dar ten bardziej się przyda, rzekł Aragorn. W jego ręku los wyprawy. Nam przypadł tylko maleńki udział w wielkim dziele naszej epoki. Kto wie, czy od początku cały zamiar nie jest skazany na niepowodzenie, a mój wybór, dobry czy zły, niewiele może tu pomóc lub zaszkodzić. W każdym razie postanowiłem. Teraz więc skorzystajmy z wypoczynku, jak się da najlepiej. Rzucił się na ziemię i usnął natychmiast, bo od nocy spędzonej w cieniu Tol Brandir nie zmrużył oka. Przed świtem jednak ocknął się i wstał. Gimli leżał jeszcze pogrążony w głębokim śnie, ale Legolas czuwał wyprostowany i wpatrzony w ciemność, zamyślony i cichy, jak młode drzewo w bezwietrzną noc. — Są już bardzo, bardzo daleko — powiedział ze smutkiem, zwracając się do Aragorna. — Dobrze przeczuwałem, że nie spoczną na noc. Teraz tylko orzeł zdołałby ich dogonić. — Mimo to będziemy ich ścigali w miarę naszych sił — odparł Aragorn. Schylił się i dotknął ramienia krasnoluda. — Wstawaj, Gimli. — Ruszamy dalej — rzekł. — Ślad stygnie.
— Ciemno jeszcze — powiedział Gimli. — Nawet Legolas i nawet ze szczytu wzgórza nie dostrzegłby ich, póki słońce nie wzejdzie.
— Obawiam się, że za daleko odeszli, abym ich mógł dostrzec ze wzgórza czy z równiny, przy księżycu czy w słońcu — odparł Legolas.
— Kiedy oczy zawodzą, ziemia może coś powie uszom — rzekł Aragorn, bo z pewnością jęczy pod ich nienawistnymi stopami.
Wyciągnął się w trawie, przytknął ucho do ziemi. Leżał bez ruchu tak długo, że Gimli już zaczął podejrzewać, iż Aragorn omdlał albo usnął znowu. Niebo na wschodzie pojaśniało, siwy brzask zwolna rozpraszał mrok. Kiedy wreszcie Aragorn wstał, przyjaciele zobaczyli jego twarz pobladłą i zapadniętą, a w oczach wyczytali troskę. Ziemia drży od niewyraźnych, niezrozumiałych odgłosów, rzekł. Na wiele mil wkoło nie ma żadnego oddziału w marszu. Tupot nóg naszych nieprzyjaciół ledwie słychać z wielkiej dali. Natomiast głośno tętnią kopyta końskie. Wydaje mi się, że słyszałem je wcześniej już, gdy spałem tej nocy na ziemi i że tętent koni galopujących na zachód mącił moje sny. Teraz jednak oddalają się od nas, pędzą na północ. Chciałbym wiedzieć, co też się dzieje w tamtych krajach. Ruszajmy, rzekł Legolas. Tak zaczął się trzeci dzień pościgu. Od rana do zmroku, to pod chmurami, to pod żarem słońca, to wyciągniętym krokiem, to biegiem parli naprzód, jakby gorączka trawiąca ich serca silniejsza była od zmęczenia. Mało z sobą rozmawiali. sunęli przez rozległe pustkowia, a płaszcze elfów wtapiały się w tło szarozielonych pól, tak że nikt prócz bystrookiego elfa nie dostrzegłby ich z oddali nawet w pełnym blasku południa. Często też z głębi serca dziękowali pani z Lorien za lembasy, bo żywiąc się nimi w biegu, odzyskiwali nowe niespożyte siły. Przez cały dzień trop wskazywał prosto na północo-zachód, nie zbaczając ani nie skręcając nigdzie. Wreszcie, kiedy popołudnie chyliło się już ku wieczorowi, wędrowcy znaleźli się na długim, bezdrzewnym zboczu. Teren przed nimi wznosił się faliście i łagodnie ku majaczącym na widnokręgu kopulastym pagórkom. Ślad orków prowadził też ku nim, skręcając nieco bardziej na północ i znacząc się mniej niż dotychczas wyraźnie, bo grunt był tutaj twardszy, a trawa mniej bujna. Daleko, po lewej ręce, błyszczała pośród zieleni kręta srebrna nitka rzeki Entów. Nigdzie nie było widać żywej duszy. Aragorn dziwił się, że nie spotykają śladów zwierząt ani ludzi. Siedziby Rohirrimów skupiały się co prawda o wiele staj dalej na południe, pod leśnym stropem białych gór, ukrytych teraz we mgle i chmurach, lecz mistrzowie koni trzymali dawniej ogromne stada we wschodnim Emnecie, kresowej prowincji swojego królestwa, i pasterze koczowali w tych stronach nawet zimą, mieszkając w szałasach lub namiotach. Teraz jednak cała ta kraina opustoszała, a cisza, jaka nad nią panowała, nie zdawała się wcale błoga ani spokojna. O zmroku przyjaciele zatrzymali się znowu. Przeszli równiną Rohanu dwakroć po 12 staj i ściana Emyn Muil zniknęła im z oczu w cieniach wschodu.